Ludzie i pieniądze w Radiu Gdańsk.
A z nami już goście: Joanna Staniszewska, prezes JUL.pl, i Artur Kiełbasiński, redaktor naczelny Dziennika Bałtyckiego. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Od pieniędzy zacznijmy. Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała wczoraj o podwyżce wszystkich stóp procentowych NBP o 75 punktów procentowych. No i tym samym stopa referencyjna wzrosła do 5,25%, lombardowa 5,75%, depozytowa 4,75%. Skala podwyżki była mniejsza niż oczekiwał rynek. Czy jakiej podwyżki państwo się spodziewali? Czy państwo byli zaskoczeni wczorajszą decyzją Rady?
Ja absolutnie bym się nie przejmował i nie komentował tego, jaka była wczorajsza decyzja Rady.
Artur
dlatego,
Kiełbasiński.
Że ta decyzja wczorajsza to naprawdę nie jest punktowa decyzja, tylko musimy patrzeć na pewien proces, który postępuje od jesieni ubiegłego roku. Tak naprawdę mamy sytuację taką, że co miesiąc stopy procentowe rosną i zapowiedzi po wczorajszej decyzji są takie, że najprawdopodobniej w miesiącu czerwcu także musimy myśleć już o tym, że będą wyższe stopy procentowe, a przynajmniej jest takie ogromne ryzyko czy ogromne prawdopodobieństwo, że one będą większe. Więc to, że gdzieś o 0,25 coś w jednym miesiącu trochę więcej, w drugim mniej, dla mnie nie ma żadnego znaczenia. Liczy się tendencja, ostra tendencja podnoszenia stóp procentowych. Pytanie, czy to doprowadzi do skutków w postaci ograniczenia inflacji, czy nie doprowadzi, to jest zupełnie inna historia. Natomiast tu bym się nie pochylał bardzo głęboko, jaka podwyżka była w tym miesiącu, jaka w zeszłym. Liczy się tendencja.
Joanna Staniszewska.
To ja o tej tendencji podpowiem. Coraz droższy jest pieniądz, coraz trudniej uzyskać kredyt. Zdolność kredytowa tutaj wymagana jest, coraz więcej wymagań stawiane jest przed osobami, które chciałyby kredyt wziąć, i to jest dosyć istotny temat. Mamy powoli zamrażanie ruchu w obszarze pieniądza, dlatego że ten pieniądz jest droższy dla banków i też w przełożeniu jest droższy później dla odbiorców końcowych, nazwijmy to. Nie będą mogli wziąć kredytów na bardzo różne rzeczy właśnie ze względu na brak swojej zdolności kredytowej, ze względu na te trendy, które idą w jasno określonym kierunku, czyli coraz droższy pieniądz, coraz droższy małymi kroczkami po to, żeby zdusić inflację, czyli spowodować, żeby nadpodaż pieniądza przestała oddziaływać na nas i żebyśmy pohamowali nasze apetyty również.
Główny ekonomista PKO BP Piotr Bujak uważa, że zbliżamy się do końca cyklu podwyżek stóp procentowych, a z kolei główny ekonomista Credit Agricole Bank Jakub Borowski uważa, że w lipcu będzie już ostatnia podwyżka stopy referencyjnej do poziomu 6,5%. Z kolei prezes Polskiego Funduszu Rozwoju Paweł Borys powiedział, że w pozytywnym scenariuszu stopy procentowe zatrzymają się poniżej 7,5%. Państwa zdaniem, jaka jest szansa, że w połowie tego roku mielibyśmy do czynienia już z ostatnimi podwyżkami? Jaka jest szansa, patrząc na to, co dzieje się dookoła nas, co zależy od nas w naszej gospodarce i co od nas jest też niezależne, a wpływa niestety na inflację?
No i tutaj dotykamy istoty problemu. Ja jestem przekonany, że podnoszenie stóp procentowych, o ile to jest zasadne w kontekście wysokości inflacji, te stopy gonią inflację, szkoda, że tak późno gonią, ale tak naprawdę to jest kwestia jednej ze sfer polityki gospodarczej, dlatego że jeżeli drożeje gaz, drożeje ropa, albo te rynki są zdestabilizowane, bo jednego dnia słyszymy, że coś podrożało, drugiego staniało, potem znowu jest element niepewności, to w ogóle nie ma moim zdaniem szansy, żebyśmy my poprzez politykę Banku Centralnego, poprzez politykę Rady Polityki Pieniężnej ograniczyli inflację, która tak naprawdę w dużej mierze ma charakter zewnętrzny. Ja wiem, że niektórzy patrząc politycznie chcieliby powiedzieć, że rząd za wszystko odpowiada i tak dalej, i tak dalej. Natomiast proszę Państwa, no my mamy bezprecedensową inflację na całym świecie. Jest wysoka inflacja w Stanach Zjednoczonych, w strefie euro. Proszę zauważyć, jak dziwna jest sytuacja w strefie euro. Są państwa w strefie euro, które mają inflację podobną do nas. Przez całe miesiące rekordzistą była Litwa, a w tej samej strefie euro są państwa, gdzie tej inflacji tak naprawdę nie było albo była minimalna na poziomie 1-2 punktów procentowych. Więc tu są tak nieprzewidywalne scenariusze, że sama Rada Polityki Pieniężnej i jej działania na pewno nie przyczynią się do tego, że inflacja spadnie. Tu jest bardzo duży wpływ tego, co się dzieje za granicą. Ja nie ukrywam, że jeżeli mówimy o inflacji, mówimy o ryzykach handlowych, transportowych, logistycznych, to ja znowu z niepokojem patrzę na Chiny, bo my już tak naprawdę mentalnie wyszliśmy z pandemii COVID-19, a wszystko wskazuje na to, że w Chinach ta pandemia przynosi coraz większe zagrożenie i znowu grozi nam to, że będą przerwane łańcuchy dostaw, znowu pojawiają się zakłócenia w żegludze i tak naprawdę końca tych kłopotów nie widać. Także tutaj sytuacja międzynarodowa jest bardzo skomplikowana, sytuacja jest bardzo trudna, sama Rada Polityki Pieniężnej z inflacją sobie nie poradzi.
Mam podobny pogląd. Przede wszystkim chciałam powiedzieć, że inflacja ma pewną bezwładność, więc to, że ona się nagle w miejscu nam zatrzyma i to w lipcu, tak jak tu padło, to bym była niezwykle zdziwiona i ta bezwładność będzie się za nami ciągnąć. I tutaj waży się inflacja, na inflację ma wpływ zarówno przeszłość i pompowanie pieniędzy i covidowych i nie covidowych różnego rodzaju i to też się dzieje na ten moment również i to jest element, który powoduje, że ta inflacja jest też większa. Mamy również wojnę, która wydaje się, że jest odległa i daleka, niemniej jednak nie żyjemy w pustce, oddzieleni od siebie, a wszystko jest połączone i również te elementy mają na siebie wpływ. W związku z tym na co mamy wpływ i to, co możemy zrobić, czyli właśnie działania Rady Polityki Pieniężnej, to jest jeden niewielki element, który nie przeważy całości. I to, co można zrobić, to jest przeanalizowanie trendów do przodu. Oczywiście trendy są zawsze do przodu. I zastanowienie się, jakie warianty, czy jakie scenariusze można by było zrobić, żeby ta inflacja się powoli zatrzymała, jednocześnie no, nie była odczuwalna dla gospodarstw, bo tutaj mówimy o osobach, które wzięły kredyt. Dla nich to jest bardzo bolesne w tej chwili i są w sumie bez pomocy.
No i rzeczywiście, jeśli chodzi o te kredyty, ekspert portalu rynekpierwotny.pl Jarosław Jędrzyński mówi, że największym ryzykiem są obarczone te kredyty, które były zaciągane w latach 2020-2021 i jak wyliczył, rata kredytu wartości 350 tysięcy złotych zaciągniętego na 25 lat z marżą równą 2% wzrośnie z poziomu 1520 zł. Na początku października, taka była rata w ubiegłym roku, do, uwaga, 2818 zł, natomiast miesięczna spłata podobnego zobowiązania, ale w wysokości 450 tysięcy, bo te mieszkania też bardzo drożały przecież w tym czasie i kredyty były na wysokie kwoty zaciągane, więc ten kredyt na 450 tysięcy z okresem spłaty 30 lat pójdzie w górę z 1711 zł do, uwaga, 3460 zł. Złotych i na ile można się spodziewać problemów ludzi ze spłatami właśnie kredytów mieszkaniowych, bo no to są bardzo duże zmiany finansowe dla rodziny, gdzie się okazuje, że już spłata kredytów w niektórych przypadkach obejmuje ponad 60% środków, jakie rodzina ma ze swojej pracy do rozdysponowania na życie.
No tutaj my oczywiście nie odpowiemy, jak to się przełoży, natomiast jest bardzo duże ryzyko. Jest bardzo duże ryzyko, że się może źle przełożyć, to znaczy ludzie będą albo na pograniczu niewypłacalności, albo będą musieli zbywać te nieruchomości, które już nabyli, dlatego że przypomnijmy, mimo że płace rosną dość szybko, to skala podwyżek rat w przypadku kredytów hipotecznych jest tak duża, że tutaj żadna inflacyjna, czy nawet ponadinflacyjna podwyżka tego problemu nie załatwi. Tutaj w tym, co pani redaktor powiedziała, jest jeszcze jeden, jeszcze głębszy problem, a mianowicie taki, że zmienia się struktura tego kredytu i tej spłaty w ten sposób, że jeszcze przed chwilą znaczącą większość stanowił kapitał od pożyczki, a w tej chwili tak naprawdę dominujące znaczenie mają odsetki, czyli tak naprawdę ten kapitał zmniejszać się będzie bardzo powoli. Następuje zmiana proporcji między kapitałem spłacanym, a odsetkami spłacanymi. Natomiast można powiedzieć, ale to jest trochę cyniczne, jeżeli ktoś brał przy niskich stopach procentowych, to musiał się z tym liczyć. No ale chyba nikt nie zakładał, że te podwyżki będą tak gwałtowne. Nikt
ale
nie zakładał,
że ostrzegaliśmy też tak, w Radiu tak Gdańsk, pan redaktor na pewno to pamięta, że ostrzegaliśmy, żeby pamiętać, jak są niskie stopy procentowe, bardzo niskie, to trzeba się liczyć z tym, że one kiedyś pójdą w górę, a jeśli bierzemy ten kredyt na 20-30 lat, no to no nie ma bata, pójdą kiedyś w górę.
I wszystko się zgadza, tylko ja prawdę powiedziawszy, nawet ostrzegając, bo ja sam jestem dość ostrożny, jeżeli chodzi o takie decyzje i do ostrożności namawiam, ja nie zakładałem, że będziemy mieli taką sytuację, że w ciągu pół roku tak naprawdę co miesiąc będą tak wyraźne podwyżki stóp procentowych. To jest jednak pewna sytuacja ekstraordynaryjna i trzeba się zastanowić, co z tym zrobić dalej, bo przypomnijmy, tu się mówi z 75 punktów bazowych, 100 punktów bazowych, ale to się przekłada naprawdę na kilkuset złotowe podwyżki w przypadku takiego trochę wyższego kredytu i to będzie problem narastający, z którym tak naprawdę chyba nikt do końca nie wie, co zrobić.
Tym, proszę bardzo.
Ja chciałam tylko dodać, że jest poza aspektem czysto ekonomicznym, jak to się liczy, dlaczego i kto się czego powinien spodziewać, jeszcze jest taki aspekt społeczny, który polega na tym, że jeżeli chcemy mieszkanie mieć, to musimy je sfinansować. Żeby je sfinansować, to musimy wziąć kredyt. Żeby wziąć kredyt, musimy mieć zdolność kredytową. I to jest praktycznie jedyna dla nas opcja, chyba że mamy wielki, olbrzymi spadek, który pozwala nam z mieszkaniem i wtedy nie ma problemu. Dlatego my jesteśmy jako społeczeństwo trochę w takiej strefie przymusowej, w takim obszarze przymusu ekonomicznego i nie bardzo mamy za wiele do powiedzenia. Co więcej, to, co się dzieje obecnie, jest również rzeczą zupełnie niezależną od nas.
I tu dochodzimy do bardzo ważnego wniosku, bo ja się zgadzam, że to jest ogromny problem społeczny. Ja już wielokrotnie o tym mówiłem, czy na antenie Radia Gdańsk, czy na łamach Dziennika Bałtyckiego, że największym problemem w sferze mieszkaniowej jest to, że nas przekonano i przekonywano od lat 90., że tak naprawdę jedyny sposób rozwiązywania naszych problemów mieszkaniowych to jest zakup, czy poprzez kredyt, czy poprzez spadek, jak wspomniała przedmówczyni. Tu oczywiście możemy się uśmiechnąć, bo takich spadków to jest pewnie niewiele. Natomiast nie ma tak naprawdę poważnego rynku nieruchomości na wynajem. Nie ma rynku komunalnego wynajmu. Przez lata wmówiono Polakom, i to wmawiały różne ekipy, że tak naprawdę sam sobie załatw tą sprawę, a jak ciebie nie stać, to zmień pracę, weź kredyt, wtedy sobie kupisz mieszkanie. W całym cywilizowanym świecie znacząca część społeczeństwa mieszka w mieszkaniach wynajętych. I to wynajem jest tak skonstruowany, że bo w Polsce jak się pojawiały opcje wynajmu, to z reguły było tak, że rata wynajmu odpowiadała mniej więcej racie kredytowej, którą by było trzeba spłacać i wtedy Polacy zachowywali się racjonalnie. Po co mam budować komuś majątek, jak lepiej spłacać samemu te raty. Gdyby był prawdziwy rynek, gdyby gminy poważnie traktowały budownictwo komunalne, gdyby gminy poważnie traktowały to, co się nazywa TBS, czyli Towarzystwa Budownictwa Społecznego, gdyby ta część rynku była znacznie większa niż jest teraz, te napięcia społeczne byłyby znacznie mniejsze, bo można by było sprzedać mieszkanie z kredytem, można by było w dobrych warunkach zamieszkać w wynajmowanym na przykład komunalnym mieszkaniu. A u nas doprowadzono
czy społecznym.
Do takiego, czy społecznym, dokładnie. U nas doprowadzono do takiego myślenia, że komunalne to jest gorsze, komunalne to jest tylko dla biednych. Ludzie zarabiający nawet, ja nie mówię średnią krajową, ale zarabiający poniżej średniej krajowej, już nie spełniają tych progów finansowych uprawniających do korzystania z mieszkań komunalnych, to nagle wszystko zostaje naprawdę postawione na głowie. Gdybyśmy mieli mocne budownictwo społeczne, komunalne, czy w ogóle tą taką nogę, przepraszam za określenie,
i konkurencję na tym rynku, to też jest ważne, żeby nie doszło do takiej sytuacji jak w Holandii czy w Berlinie, gdzie teraz właśnie władze miasta odkupują mieszkania z powrotem od prywatnych firm, żeby móc właśnie ruszyć z komunalnym.
Tak, ale nie wchodźmy w relacje niemieckie, dlatego że większość analityków boi się powiedzieć, dobrze, to ja powiem bardzo niepoprawnie politycznie, dlaczego w Niemczech zrobił się problem. W Niemczech zrobił się problem nie tylko przez Airbnb, czy Booking, czy wynajem, ale w Niemczech zrobił się problem także z powodu uchodźców, których przybyło tak wielu, że rynek mieszkaniowy nie nadążał po 2015 roku z dostarczaniem nowych mieszkań. Tak? Czyli tam te kwestie, które budziły wiele emocji różnych, przełożyły się także na rynek mieszkaniowy. To w wielu analizach jest pomijane, łatwiej powiedzieć, że Airbnb zawiniło. Nie, pojawiło się ponad 1 000 000 uchodźców w Niemczech i gdzieś musieli zamieszkać i stąd się wzięły w Niemczech kłopoty z mieszkaniami. Nazywajmy problemy po imieniu, a nie wymyślamy im, że Airbnb coś popsuło. W związku z tym sprawa jest bardziej skomplikowana, sprawa jest wielowątkowa. My powinniśmy postawić na budownictwo społeczne, budownictwo komunalne dla wszystkich. Klasa średnia także powinna mieć opcję wynajmu w budownictwie społecznym i wtedy podwyżki stóp procentowych nie byłyby takim dramatem.
To ja jeszcze dodam od siebie, może należałoby też spowodować, żeby 2 000 000 pustych mieszkań, które po prostu są, sobie stoją i to niezależnie od tego, czy są w prywatnych rękach, czy również w budownictwie społecznym, czy także w komunalnym, żeby wreszcie one trafiły z powrotem na rynek.
To jest osobny problem. Ja tylko jedną uwagę. Trzeba też trochę uprościć przepisy związane z wynajmem. Jeżeli niektórzy właściciele słyszą, że nawet niepłacący, dewastujący lokal najemca jest trudny do usunięcia, bo na przykład ma nieletnie dzieci, no to tak naprawdę to nie jest zachęta do wynajmu. Tu powinny być elastyczne przepisy, oczywiście chroniące przed nieuczciwymi wynajmującymi właścicielami, ale chroniące też właścicieli mieszkań przed nieuczciwymi najemcami.
Dokładnie tak. To jeszcze króciutko. Inflacja sprawia, że pracownicy chcą zarabiać więcej, a pracodawcy coraz mniej chętni są do podwyżek płac. Analitycy PKO uważają, że dynamika płac osiągnie szczyt w połowie tego roku, potem zacznie opadać. Jak dziś bardzo pracodawcy są zdeterminowani, by nie podwyższać płac, a tym samym nie wpływać na inflację. Oj, to jedno zdanko poproszę. Panią Joannę Staniszewską.
Tak, myślę, że absolutnie pracodawcy nie myślą o zmianie poziomu inflacji w sytuacji, w której podejmują te decyzje. Jest presja płacowa, owszem, w tym momencie. Pracodawcy myślą o tym również, aby podnieść ceny swoich usług i swoich produktów po to, żeby z tej presji płacowej sprostać. No i mają nadzieję na to, że ona się rozłoży w czasie, żeby nie okazało się, że te podwyżki, które mają zrekompensować oczekiwania płacowe, spowodują, że będziemy w punkcie wyjścia.
Artur Kiełbasiński, 15 sekund.
My cały czas żyjemy w ciekawych czasach, ale nagromadzenie ciekawych czynników, ja mówię z przekąsem, wojna, COVID, groźba znowu powrotu COVID-u w Chinach jest tak ogromna, że rzeczywiście przedsiębiorcy muszą zachowywać się nadostrożnie w tej sytuacji.
Bardzo serdecznie Państwu dziękuję. Moimi i Państwa gośćmi byli dziś Joanna Staniszewska, prezes JUL.pl i Artur Kiełbasiński, redaktor naczelny Dziennika Bałtyckiego. Program realizowała najpierw Kasia Piekło, potem Maciej Bogusławski, prowadziła Iwona Wysocka. Dziękujemy, do usłyszenia.
Do usłyszenia, miłego weekendu.
Ludzie i pieniądze w Radiu Gdańsk.